Chwała Bogu, bracia i siostry. Jesteśmy w naszych rozważaniach w Księdze Joba w rozdziale 19. Dzisiaj będziemy czytać fragment z tego rozdziału. To jest ta część, pamiętacie, jak na początku ja omawiałem strukturę tej księgi, to jest ta część, w której są te dialogi tych przyjaciół Joba. To jest dość trudny temat. Poświęciłem 3 kazania. Myślę, że wystarczy na te rozważania, co mieli do powiedzenia najbliżsi, kiedy zobaczyli dramat Joba, zważywszy, że ich rady, ich wsparcie dla Joba, no, mówiąc delikatnie, nie było takim, jakim on by sobie życzył. Po prostu jego żona, jego najbliżsi przyjaciele zawiedli go. On oczekiwał czegoś więcej, czegoś znacznie cenniejszego, mocniejszego, jeśli chodzi o sytuację swoją, przede wszystkim tą duchową, bo on potrzebował z tej strony przede wszystkim pocieszenia, wzmocnienia z powodu tego, że bardzo cierpiał nie tylko fizycznie, ale psychicznie. I chciałbym z tego 19 rozdziału przeczytać od wiersza 13. I opowiada tak: moi bracia trzymają się z dala ode mnie, a moi znajomi stronią ode mnie. Moi krewni opuścili mnie, a goście mojego domu zapomnieli o mnie. Domownicy i służebnice moje uważają mnie za obcego. W ich oczach stałem się cudzoziemcem. Gdy wołam na mego sługę, nie odzywa się, sam muszę go błagać. Moim oddechem brzydzi się moja żona, jestem wstrętny swoim rodzonym braciom. Nawet mali chłopcy mną gardzą, gdy powstaję, urągają mi. Wszyscy moi powiernicy brzydzą się mną, a ci, których miłowałem, zwracają się przeciwko mnie. To bardzo, bardzo przykre, kiedy człowiek doświadcza tego typu sytuacji w swoim życiu, że ludzie, którzy powinni mu być pomocą, zawodzą w tak trudnym czasie, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzi ból, kiedy przychodzi nagła strata. I tutaj myślę, dla niego jest to bardzo przykre, że to właśnie ci, których miłował, zwrócili się przeciwko niemu. To myślę najbardziej przykry moment w naszym życiu, kiedy ci, których kochamy, ci, których cenimy, zwracają się przeciwko nam. To jest bardzo, myślę, moment taki, który nas załamuje. Bo od kogo mamy oczekiwać jakiegoś wsparcia, jakiegoś wzmocnienia, jak nie od tych, których darzymy miłością? I tak w życiu bywa, bracia i siostry, że zawodzimy się na tych, od których nie spodziewaliśmy się zawodu. I Job w tym swoim bólu, w tym swoim cierpieniu doświadcza osamotnienia. Ja myślę, że to jest najtrudniejszy czas w życiu człowieka, kiedy czujemy się samotni, kiedy nasze życie jest gdzieś z dala od innych. Przynajmniej nam się tak wydaje, przynajmniej my jesteśmy przekonani o tym, że jesteśmy sami. Ktoś pogrążony w bólu chce mieć kontakt z osobą, która go zrozumie. Ja myślę, że to jest naturalne, że człowiek potrzebuje kogoś, aby stanął obok niego, kiedy jest w trudnej sytuacji życiowej. W Psalmie 23, w wierszu 4 jest napisane: choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. W Biblii Gdańskiej jest napisane: choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, boś Ty jest ze mną, Boże, bo Ty jesteś blisko mnie. I to jest, bracia i siostry, coś, co może człowieka postawić na nogi, kiedy ma tą świadomość tego, że ktoś jest obok niego. Jeśli ma tą świadomość, że jest ktoś wielki, wszechmogący, to ja myślę, że spojrzenie na nawet najtrudniejsze sprawy w życiu ulega to spojrzenie radykalnej zmianie. W liście do Filipian apostoł Paweł napisał w rozdziale 4, a w wierszu 14 takie słowo: wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. Filipianie to byli tacy ludzie, taki kochany zbór dla apostoła Pawła, który wspierał go nie tylko finansowo, ale wspierał jego działalność również i modlitwą, i zachętą. Apostoł Paweł mógł liczyć na wierzących w Filipii. To wspaniały obraz z życia Kościoła. Kiedy jest zbór, kiedy jest grupa ludzi wierzących, na których możemy liczyć, kiedy przeżywamy cierpienie, kiedy przeżywamy trudne chwile w swoim życiu, kiedy boimy się otworzyć przed innymi, kiedy wstydzimy się opowiedzieć o swoich problemach. To jest tak ważne, żebyśmy mieli zaufanie do kogoś takiego, kto blisko stoi w trudnym momencie, w trudnych chwilach obok nas. I bracia i siostry, Pan Jezus Chrystus, kiedy założył Kościół na ziemi, to założył taką instytucję właśnie, która ma być pomocą w tych duchowych bojach dla ludzi wierzących, w tych trudnych sytuacjach, gdzie, jak gdzie, ale w zborze powinniśmy znaleźć ciepło, powinniśmy znaleźć słowo odpowiednie do sytuacji, w której się znajdujemy. Moi kochani, my czasami się zawodzimy na ludziach z tego powodu, że oczekujemy pewnych reakcji, a one nie następują. Ja też zauważyłem, że niektórzy ludzie mają bardzo duże oczekiwania. Te oczekiwania też czasem mogą przeszkadzać nam w realiach doświadczenia takiej ochrony, opieki. Niektórzy ludzie też są bardzo zgorzkniali, bo przez wiele, wiele lat przeżywają bardzo trudne chwile i ta gorycz z nich się wylewa w relacjach z innymi. I czasami, kiedy przychodzi popatrzeć w sposób rzetelny, uczciwy na swoje życie, nie umią tej rzetelnej oceny dokonać. Jeśli patrzą na pół szklanki tej przysłowiowej wody, to zawsze, kiedy ich zapytacie, ile jest wody w tej szklance, to oni będą mówić, że jest pół szklanki, jest puste. Zawsze będą widzieć to, co jest puste. Ktoś, kto jest otwarty, ktoś, kto jest nastawiony w taki sposób pozytywny do życia, to zawsze zauważy, że jest pół pełnej szklanki wody i mogę się napić. Jest połowa, pełna połowa wody, z której mogę skorzystać. A więc to widzenie nasze, oglądanie życia jest ważne, bo my w ten sposób oglądamy Kościół i my w ten sposób oglądamy Boga. I patrząc na historię Joba, to widzimy, że on miał trudności z bliskimi. On się zawiódł. I ja myślę, że on się zawiódł i miał rację, kiedy wyrażał swoje żale, bo w jego sytuacji ci ludzie nie usłużyli mu tak, jak powinni. Przynajmniej jak on tego oczekiwał i jak pragnął Bóg. Bracia i siostry, Pan Jezus zbudował Kościół, którego bramy piekielne nie są w stanie przemóc, zwyciężyć. Diabeł uderzył w Joba. Diabeł może uderzyć w ciebie, ale na tylko tyle, na ile pozwoli mu Bóg. I kiedy przychodzisz do Kościoła, to Kościół jest tym miejscem, gdzie diabeł nie może przemóc tego. Bramy piekieł nie mogą pokonać Kościoła. Pan Jezus Chrystus o tym wyraźnie mówi w Ewangeliach. A bramy piekielne nie przemogą go. A więc przychodzisz do miejsca, w którym możesz poczuć się bezpiecznie. Ponieważ diabeł ma tutaj minimalne wpływy. Tutaj Bóg rządzi, tutaj Pan decyduje, tutaj Boża moc się objawia. I niejednokrotnie słyszę to, kiedy składają ludzie wierzący świadectwa wiary, to powiadają, a prosiłam w zborze o modlitwę i kiedy zbór modlił się za mnie, czułem to. Było mi zupełnie inaczej. Choć sytuacja specjalnie się nie zmieniała, choć okoliczności specjalnie się nie zmieniły, to moje spojrzenie na sprawę się zmieniło. To Bóg dał mi światłość umysłu, że zacząłem dostrzegać tą połowę pełnej szklanki wody. Bracia i siostry, to piękne świadectwo, kiedy możemy jako wierzący powiedzieć, że modlitwa działa w naszym życiu. Kiedy możemy złożyć świadectwo, że jest ktoś, kto troszczy się o nas, komu nie jesteśmy obojętni, komu nasze problemy, cierpienia nie są obojętne, że jest Jezus Chrystus obok nas, że jest Jego ciało, czyli Kościół obok nas i że możemy się czuć bezpiecznie. Dlatego, bracia i siostry, to ważne, aby uczestniczyć regularnie w życiu Kościoła, aby być w tym Kościele, bo wtedy się będziesz czuł o wiele lepiej, o wiele bezpieczniej, o wiele pewniej w swoim życiu. Bo bramy piekieł nie mogą pokonać Kościoła, nie mogą go zwyciężyć, bo Jezus Chrystus pokonał śmierć. Jezus Chrystus zmartwychwstał i On jest zwycięzcą. On jest Panem. On króluje. Halleluja. Należymy do Jego Królestwa. I to jest błogosławiona myśl, która nam powinna towarzyszyć w naszym życiu. Pastor Davis po 7 miesiącach odszedł ze służby z powodu choroby Alzheimera. Wiecie, na czym polega Alzheimer? Człowiek zapomina. Wiele rzeczy nie wie, po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego. Jest bezradny. Zachowuje się tak, jakby był gdzieś we mgle. Nie rozpoznaje nawet czasami najbliższych. Zapomina najprostszych czynności w życiu, które w dzieciństwie umiał wykonywać. To bardzo trudny moment w życiu człowieka. I właśnie ten pastor opisał swoje doświadczenia w czasie tej choroby, kiedy miał takie przebłyski tej świadomości, kiedy jego mózg dobrze działał. On to wszystko opisywał. I napisał, że czuł się tak, jakby był korkiem, który został rzucony gdzieś na falę oceanu. I te fale cały czas tym korkiem to w prawo, to w lewo miotały. Wiecie, jak korek pływa na wodzie, to on jest w zasadzie bezradny. On nie jest w stanie popłynąć tam, gdzie by chciał. Tam, gdzie go pchnie woda, tam on płynie. Co innego jest ze statkiem? On ma ster i może wybrać kierunek. Ale korek rzucony na wodę, jeszcze na wodę oceanu, no jest bezradny. Taki maleńki, taki zagubiony, taki rzucany we w tę, w tamtą stronę. I właśnie ten pastor Davis pisze, że bywał w tym czasie tej swojej choroby bardzo blisko Jezusa. Ale bywały też chwile, w których przeżywał takie najczarniejsze momenty swojego życia. Był przekonany, że Chrystus zostawił go na pastwę losu. Wiecie, kiedy my w ten sposób zaczynamy myśleć, że Jezusowi, że Bogu nie zależy na nas, że nasze życie jest Mu obojętne, to diabeł ma pierwsze punkty w naszym życiu. Kiedy diabeł potrafił tak zbałamucić Joba, że on zaczął nieracjonalny sposób oceniać to wszystko, co dookoła niego, to miał jakiś punkt. A wiecie, po co diabeł zbiera punkty w waszym życiu? Pan Jezus go nazywa w Ewangelii Jana w 8 rozdziale mężobójcą, czyli kimś, kto chce zabić człowieka. I musisz mieć świadomość, że diabeł tak naprawdę chce cię zabić. On chce cię doprowadzić do depresji, on chce cię doprowadzić do samobójstwa. On chce cię zniszczyć. On chce cię wyrwać z kościoła, bo wtedy jesteś jak korek na wodzie. Jesteś łatwym celem. Oglądałem film, kiedy w Afryce polują lwy i ich technika polowania polega na tym, że wybierają ze stada, ze zboru ofiarę. Przeważnie jest to ktoś, kto jest chory, kto jest słaby. Choruje, jest słaby na duchu. Choruje może cieleśnie, może duchowo. I te lwy, kiedy widzą takie ciele przeważnie, albo starego bawoła, który jest już schorowany, albo bezbronne ciele, to w ten sposób działają, że płoszą całe stado, robią taki zamęt, panikę. Wiecie, jak ludzie są w panice, to zaczynają uciekać, zaczynają różne dziwne ruchy wykonywać. I wtedy w panice tą jedną ofiarę, tą jedną sztukę z tego stada oddzielają. Cały czas gdzieś między to stado, a tą ofiarę próbują wejść i odłączyć ją. A potem, kiedy ją odłączą, to ją osaczają i rzucają się, kilka lwów rzuca się na takie potężne zwierzę, jakim jest bawół. Bawół jest bardzo niebezpiecznym zwierzęciem. Od rogów bawołów w Afryce ginie więcej ludzi niż od lwów. I bawół potrafi zabić lwa. I pomimo tego, kiedy oni w grupie działają, te demony odłączą kogoś, rzucą się na niego, powalą go na ziemię, są w stanie go nawet uśmiercić. Są w stanie go zabić. Tak jak lwy w Afryce. Bracia i siostry, my jako chrześcijanie zdążamy do nieba, a w drodze spotykają nas różne wstrząsy. Ta wizja pomaga nam przejść przez ciemne dni w naszym życiu. Jesteśmy w drodze. I czasami, wiecie, w podróży, kiedy gdzieś jedziecie, ja niedawno jechałem samochodem, moja siostra jest świadkiem. Taki samochód, o którym mówi się, że on jest bezawaryjny. Bracia i siostry, nie ma samochodów bezawaryjnych. Jechałem i nawaliło mi tam koło. Rozgrzało się tak, że pod wpływem temperatury upalił się wentyl, także zeszło całe powietrze. Kiedy to koło odkręcałem, to go za bardzo nie mogłem ani dotykać, bo było tak rozpalone, bo coś się zatarło w hamulcu, cylinderek. Się dowiedziałem, na warsztacie nie pracował tak, powinien, trzeba go było wymienić. Samochód się zepsuł i trzeba było go naprawić, a nie spodziewałem się tego na drodze. Trzeba być na wszystko przygotowany. Ale tak nawiasem mówiąc, powiem wam, że Bóg zawsze zadba o człowieka wierzącego. Ja zatrzymałem się obok bramy, była ruchliwa ulica i poprosiłem gospodarza, czy mogę na ten podjazd wjechać, żeby tak bezpiecznie to koło odkręcić. Kiedy tak stanął koło mnie, mówi mi tak, niech się pan nic nie martwi, za chwilę mój zięć przyjdzie z pracy, on jest mechanikiem, on to tu panu wszystko zobaczy. Przed człowiek za darmo, zupełnie to porozkręcał, uruchomił mi ten hamulec, odblokował i tak dalej. Powiem wam, no chwała Bogu. Ja tak dziękuję Bogu, że Bóg jest zawsze i nie pozwoli nam zginąć, jeśli my jesteśmy z Panem. Bóg jest Bogiem dobrym, łaskawym. Nawet w takich prostych rzeczach możemy widzieć Je Jego działanie. Dziękowałem Bogu, bo chwilę wcześniej wyprzedzałem samochód. Gdyby mi ta opona strzeliła wtedy, to nie wiem, jakby było. Ale Pan prowadzi. Choćbyś szedł ciemną doliną, zła się nie ulękniesz, bo Bóg jest z tobą. To jest piękne, kiedy w Kościele mamy świadomość obecności Boga w naszym życiu. Bracia i siostry, diabeł stosuje taką taktykę, że próbuje nas pokonać strachem. Kiedy te zwierzęta, na które polują lwy, czytałem o antylopach i antylopa w zasadzie nie ginie od tego, że ten lew jej skręci kark, ale ona przeważnie ginie z powodu tego, że jej serce wysiada, z powodu stresu, strachu. Te zwierzęta są już tak sparaliżowane tym strachem, że są łatwym łupem. I kiedy pozwolimy się sparaliżować przez strach w naszym życiu, to jesteśmy łatwym łupem dla naszego przeciwnika. A kto jest naszym przeciwnikiem? Szatan. Bracia i siostry, diabeł jest twoim przeciwnikiem, twoim śmiertelnym wrogiem. I on próbuje cię zastraszyć. Bracia i siostry, strach ma to do siebie, że on wyolbrzymia pewne rzeczy. Nawet jest takie powiedzenie, że strach ma wielkie oczy. I zawsze widzimy, że to nie jedna, ale 10 osób nas ściga w ciemnym lesie. I za każdym krzakiem ktoś jest, który dybie na nasze życie. To powoduje strach. A tak naprawdę to był szelest liścia, który spadł gdzieś tam z drzewa za nami. I to była przyczyna naszego niepokoju. Strach ma duże oczy. I jeśli damy się mu pokonać, bracia i siostry, no to w naszym życiu będą się działy różne dziwne rzeczy, bardzo niepokojące. Ale wróćmy do naszych rozważań, do naszej księgi. Moi drodzy, ludzie zwracają się w kierunku księgi Joba w trudnych czasach. Kiedy słyszeli o tej księdze, przeżywają trudny czas w swoim życiu, chętnie sięgają po tą księgę i czytają ją. Ale nie zawsze znajdują odpowiedzi na swoje pytania w tej księdze. Job nie znalazł odpowiedzi. Przynajmniej do tego momentu w tych rozważaniach, w którym my jesteśmy, on nie znalazł odpowiedzi na swoje podstawowe pytania. Ale moi drodzy, świadomość tego pomaga nam, że czytamy tę księdze o niepokojach, o których balibyśmy się wcześniej wspomnieć. Ta księga pomaga nam w zmaganiu się w takich trudnych chwilach, bo mamy świadomość tego, że ktoś już coś takiego przeżył w swoim życiu, a może coś nawet znacznie gorszego niż my. I ta świadomość pomaga nam w życiu. Kiedy czytamy o tych rzeczach, zwłaszcza w księdze Joba, jest nam lepiej, jest nam lżej. Kiedy orientujemy się o tym, że nie tylko my sami przeżywamy cierpienia i bóle i troski w naszym życiu, ale są też inni ludzie, którzy też tego doświadczają. I bracia i siostry, kiedy czytamy tą księgę, już jesteśmy w 19 rozdziale, to chcę wam powiedzieć, że tak patrząc na to, co już przeczytaliśmy, chciałbym powiedzieć, że Job rozpoczął proces pewien w swoim życiu. Proces ozdrowieńczy. To polega na tym, że on identyfikuje swój problem. To jest bardzo ważne, bracia i siostry, kiedy my umiemy w naszym życiu dokonać trzeźwej oceny, zidentyfikować, co jest przyczyną tego, że cierpimy. Może do końca nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie, ale widzimy, w którym miejscu jest ten ból i od czego on się zaczyna, od czego on pochodzi. A więc już się nie miotamy na prawo i na lewo, już nie jesteśmy jak ten korek na oceanie, ale zaczynamy coś dostrzegać, zaczynamy coś rozumieć. I taki moment się rozpoczyna w życiu Joba i chciałbym, żebyście to też zauważyli w tej księdze. Moi drodzy, gdy zaczynamy rozmawiać z Bogiem o poczuciu osamotnienia, zaczynamy się odbijać od dna, zaczynamy rozumieć naszą sytuację. To ważne, żebyśmy zwracali się do Boga nie tylko z jakimś żalem i pretensją, ale też, żebyśmy rozmawiali z Bogiem o tym, że chcemy coś zrozumieć w naszym życiu, co dzieje się. I Job miał tego typu pragnienia, tego typu pytania formułował w tej księdze. W 25 rozdziale czytamy. Od drugiego wiersza. Władza i strach jest w jego ręku. On zapewnia pokój na swoich wysokościach. To są słowa Bildada, jednego z przyjaciół Joba. Dalej on powiada: czy można zliczyć jego zastępy i nad kim nie wschodzi jego światło? Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga i jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty? Bracia i siostry, tutaj pewna ocena. Tutaj pewna sugestia działania Boga, patrzenia Boga na ludzi, patrzenia na świat. I tutaj akurat wszystko, co mówi Bildad, jest prawdą w zasadzie o Bogu. Jakże człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? Ja myślę, w żaden sposób. Nie wiem, czy czytaliście książkę, a może oglądaliście film, bo jest to i to, pod tytułem Władca Much. Ja wam opowiem może tak w skrócie dla tych, którzy nie oglądali czy nie czytali tej książki. To jest historia chłopców, dzieci. Mam gdzieś dzieci w przedziale drugiej, czwartej klasy szkoły podstawowej. To jest mniej więcej taki wiek te dzieci mają. Jest ich kilkunastu, tych chłopców, to są wszystko chłopcy. I oni wylądowują na wyspie, bezludnej wyspie, ponieważ ich statek rozbił się. I ci chłopcy żyją bez dorosłych, bez wpływu dorosłych ludzi na ich życie. Jest to bardzo ciekawa historia, jeśli chodzi o patrzenie na dzieci. My przeważnie dzieci odbieramy w ten sposób, że to są takie niewinniątka, że to są takie kochane, tylko wziąć, przytulić, pogłaskać, jakież to miłe te dzieci. Prawda? Ale na tej wyspie okazało się trochę inaczej, to jest mało powiedziane, dużo inaczej. Otóż na tej wyspie u tych chłopców pojawiły się takie bardzo dziwne odruchy. Także jeden z tych chłopczyków mówi w pewnym momencie, czy człowiek jest zwierzęciem, czy zdziczałym. On kiedy zaczął patrzeć, co ci chłopcy na tej wyspie zaczęli robić, zaczął zadawać takie pytanie, czy my jesteśmy zwierzętami, czy my może zdziczeliśmy tutaj na tej wyspie? Ci chłopcy stworzyli takie mini państwo. Jeden z nich był władcą, wydawał rozkazy, przejął władzę siłą, był brutalny w tym wszystkim, także kilku z tych chłopców zginęło na tej wyspie. Tam pojawiło się zabójstwo między tymi dziećmi. Potrafili ci chłopcy zabić jeden drugiego. To jest coś niesamowitego. Dzieci w wieku może 8, 7, 9 lat. Mniej więcej tyle ci chłopcy mieli. Potrafili dokonać kilku zabójstw. I ten chłopczyk pyta się, czy myśmy już zdziczeli, czy my jesteśmy zwierzętami. Powiem wam, bardzo ciekawe studium psychologiczne postawy dzieci. Mówi się, że w dziecku jest dobro, ale na tej wyspie okazało się, że nie bardzo. Każdy człowiek jest skażony grzechem. Każdy człowiek potrzebuje się nawrócić. Czy to dziecko, czy dorosły. I w tej analizie duchowej Bildada zepsucie człowieka nie zostawia miejsca na odkupienie. On tutaj w bardzo mocnych słowach mówi o człowieku, żeby nie powiedzieć, że go potępia. I w zasadzie nie ma jakiejś nadziei. Człowiek jest zły. To prawda. Ale bracia i siostry, człowiek może liczyć na odkupienie. I to jest ta cudowna myśl, która pochodzi od Boga. To jest ta cudowna myśl, którą my powinniśmy mieć jako ludzie wierzący. Że ktoś nas odkupił, wykupił nas z grzechów. Ktoś nam dał nowe życie, tym kimś jest Jezus Chrystus. A święta krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. To jest coś niesamowitego. I kiedy patrzymy na naturę człowieka, to dzieło odkupienia Chrystusa, dzieło Boga w życiu człowieka jest czymś cudownym, wspaniałomyślnym. I kiedy patrzymy na nasze życie, czy cierpimy, czy nie, kiedy umiemy to dostrzec, to nasze życie zupełnie inaczej może wyglądać. Bo Bóg odkupił ciebie. Bo Bóg daje nowe życie. Bo Bóg daje nadzieję. Bo Bóg daje uzdrowienie. Bo Bóg daje rozwiązanie problemów. I to jest coś wspaniałego, co towarzyszy człowiekowi wierzącemu. 26 rozdział. Odpowiedź Joba, werset 4. Tutaj Job mówi do Bildada, z czyją pomocą wypowiedziałeś te słowa, a czyj duch wypowiedział się przez ciebie? Bardzo ciekawe pytanie. Patrzymy na Bildada, na jego ocenę, na jego wypowiadane słowa. Z punktu widzenia teologii Dostrzegamy poprawność, ale bracia i siostry, Job pyta o coś, o co my też zawsze powinniśmy pytać. O inspirację. Kto cię inspiruje? Pod wpływem kogo jesteś, kiedy wyrażasz takie czy inne zdanie o życiu innego człowieka? Job zadał bardzo ciekawe pytanie. Nie o teologię, nie o poprawność teologiczną, ale zapytał o inspirację, o źródło. Skąd pochodzą twoje myśli, Bildadzie? Kto cię zainspirował, żeby tak mówić do mnie? I bracia i siostry, tak patrząc już na koniec tej księgi, bo tu tego jeszcze ani Job nie wie, ani Bildad, bo my to pod koniec dopiero tej księgi się dowiadujemy, ale wypowiedzi Bildada były natchnione przez diabła. On źle radził Jobowi. I kiedy tak patrzymy na Elifaza, kiedy patrzymy na Sofara, to możemy powiedzieć, że to są bardzo mądrzy ludzie, mądrzy przyjaciele Joba, stali się pionkami w grze diabła polegającej na zniszczeniu Bożej łaski w życiu Joba. Bracia i siostry, diabeł, kiedy rozmawiał z Jezusem, pamiętacie, czym się posługiwał? Biblią szatana, tak? Wiecie, że w 1960 bodaj piątym roku Walej napisał w Ameryce Biblię szatana. Można taką Biblię kupić. U nas, dzięki Bogu, nie, ale w Ameryce tak. Ale diabeł, czytamy w Ewangeliach, kiedy kusił Jezusa, nie powoływał się na swoją Biblię, ale na Słowo Boże. On cytatami z Biblii operował. I bracia i siostry, też nas to powinno zastanowić. I też powinniśmy pomyśleć o tym. Czasami coś może wydawać się, że ktoś nawet Biblię zacytuje. Ja wam powiem tak, może coś tak bardzo skrajnego, ale Adolf Hitler często cytował fragment z Ewangelii Mateusza, w którym jest powiedziane o Żydach, kiedy Jezus stanął przed Piłatem, oni wołają krew Jego na głowy nasze i naszych synów. Mniej więcej, poprawcie mnie, jeśli coś źle powtórzyłem, ale mniej więcej takie te słowa są. I Hitler mówił o tym, że dlatego on morduje Żydów, że on się powołuje na Ewangelię Mateusza, na ten werset. Więc bracia i siostry, nic nas nie zwalnia od trzeźwego myślenia, nawet kiedy ktoś cytuje Słowo Boże. I Job zadał bardzo ważne pytanie o inspirację. Pod czego wpływem jesteś, kiedy mówisz to słowo? Gdzie jest ten, skąd się bierze ta inspiracja? 28 rozdział, chciałbym przeczytać od 12 do 14 wersety. Tutaj znowu jest trochę pytań. Lecz gdzie można znaleźć mądrość, a gdzie jest siedziba rozumu? Człowiek nie zna drogi do niej, nie może jej znaleźć w krainie żyjącej. Otchłań mówi, nie ma jej we mnie, a może powiada, u mnie też nie. Bracia i siostry, mądrość jest tym, co bardzo potrzebujemy w swoim życiu. W liście do Efezjan, w rozdziale 5, może odnajdźmy sobie list do Efezjan, rozdział 5, chciałbym wiersze 15-16 przeczytać. Patrzcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jak niemądrzy, lecz jak mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Troszkę dalej, w liście do Kolosan, rozdział 1, wiersz 9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. I list Jakuba, myślę, najbardziej pocieszające nas słowo z tego, co do tej pory czytaliśmy, 1 rozdział 5 wiersz. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Bracie i siostro, mądrość jest ci potrzebna do rozważnego życia chrześcijańskiego. Choćbyś nie wiem, jak był uduchowiony, a nie miał mądrości, to wiele razy możesz się narazić na pośmiewisko z powodu swojej wiary, czy czasem nieprzemyślanego postępowania. I na koniec chciałbym przeczytać wiersz 28 z Księgi Joba, to jest 28 rozdział, 28 wiersz. I rzekł do człowieka: oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Bardzo, bracia i siostry, mądre słowo. Na czym polega mądrość? Mądrość polega na baniu się Boga, na zdaniu sobie sprawy z tego, jak potężnym, świętym, wspaniałym duchem jest Bóg. Bojaźń względem Boga czyni nas mądrymi. Tak naprawdę, kiedy zaczynamy się bać z Boga, kiedy podchodzimy z szacunkiem do Jego świętego słowa, do tego, co jest napisane w Biblii, to stajemy się mądrzy tak naprawdę w oczach Bożych. Bracia i siostry, kiedy zaczynamy się bać tego, co jest napisane w Słowie Bożym, to stajemy się pokorni, gotowi przyjąć pouczenie, aby zostać przekształconymi, wtedy naprawdę stajemy się mądrymi. I tutaj nie chodzi o jakiś taki strach z powodu jakiegoś ducha, którego zobaczymy i drżymy, bo się go strasznie boimy, ale my drżymy z powodu szacunku, jaki mamy do Boga, z powodu tego, jak wielki jest Bóg. To jest zupełnie inny strach. To jest bojaźń. Boję się Boga z powodu tego, jak On wielki jest. Nie z powodu tego, że On ma moc mnie natychmiast ukarać, ale z powodu tego, że On jest święty, że On jest potężny, że On jest wspaniały, że On panuje, że On ma władzę nade mną, nad całym tym światem. I bracia i siostry, Job, dopóki nie zaczął cierpieć, nie miał tego typu pytań i przemyśleń. Kiedy my zaczynamy cierpieć, kiedy doświadczamy bólu, to też nasze przemyślenia na temat naszego życia bywają inne. I Job złapał tą perspektywę zupełnie inną, niż przez wiele lat mu towarzyszyła. On był człowiekiem prosperity, powodzenia, uosobieniem sukcesu, ale oto nagle, dzisiaj zaczęliśmy od tego nasze rozważania, wszyscy się odwrócili od niego. to nagle stał się gdzieś pośmiewiskiem. I oto pojawiły się różne pytania o życie, o miejsce, o cel w życiu tego człowieka. I myślę, że dla nas to też jest dobry czas, żeby o tych sprawach myśleć, żeby przystanąć na chwilę i pomyśleć o tym, jak wiele, wiele jest rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę w naszym życiu. Amen. Powstańmy do modlitwy, bracia i siostry. Umiłowany Panie,